Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Doktorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, kłaniam się nisko.
Kto będzie nowym premierem i czy powstanie koalicja ośmiu gwiazdek, jak mówią złośliwi?
Szanowni Państwo, no wszystko no na razie na to wskazuje, że tym premierem, jeżeli powstanie koalicyjny rząd, będzie Donald Tusk. To jest jakby najbardziej przewidywana prognoza. Ale czy tak do końca będzie, to jeszcze nie jest oczywiście przesądzone. Jak to mówią, jak to mówił trener Górski, są dwie bramki, jest piłka, tak, i póki piłka w grze, w tym momencie jeszcze o niczym nie można przesądzać, bo najprawdopodobniej pierwszą misję powołania rządu dostanie ktoś z ugrupowania zwycięskiego, czyli z Prawa i Sprawiedliwości. Być może to będzie pan Mateusz Morawiecki, być może jakiś inny polityk.
Dlaczego taka droga jest przewidziana? Jak to jest ustawione, jeśli chodzi o przepisy?
Szanowni Państwo, generalnie no, sięgamy do Konstytucji. Prezydent ma od 30 dni, od rozstrzygniętych wyborów powołać, znaczy zorganizować posiedzenie pierwsze parlamentu, wybrać oczywiście tam marszałka i marszałków Sejmu. Stary rząd tak zwany składa dymisję i wówczas prezydent po tych 30 dniach ma w przeciągu 14 dni wskazać spośród najprawdopodobniej zawsze tak było partii, która uzyskała najwięcej głosów, najwięcej mandatów, czyli Prawa i Sprawiedliwości, osobę, która podejmie się misji formowania nowego rządu. Później po tych 14 dniach, czyli jesteśmy mniej więcej pod koniec listopada, kolejne 14 dni wskazana przez pana prezydenta osoba, na przykład Mateusz Morawiecki, ma wygłosić exposé i uzyskać wotum zaufania. Jeżeli tego wotum zaufania nie uzyska, a jesteśmy już mniej więcej w pierwszym, drugim tygodniu grudnia, to wtedy, jakby powiedzieć, parlament, przepraszam, Sejm przejmuje pałeczkę i w tym momencie, jakby powiedzieć, to Sejm wskazuje lidera nowego, czyli tutaj Koalicji Obywatelskiej plus, że tak powiem, partie koalicyjne, który będzie miał sformułować rząd i wówczas również po 14 dniach będzie głosowany ten rząd, czy otrzyma wotum zaufania od Sejmu. I prawdopodobnie ten całe procedury, bo tak to się skończy, będą rozstrzygnięte mniej więcej przed, tak sąduję, przed 20 grudnia. Czyli tak naprawdę z dużą poprawką przed Bożym Narodzeniem powinniśmy mieć nowy, stabilny rząd. Tak? To na to wszystko wskazuje.
Na to wszystko wskazuje, ale prowadzone są rozmowy i cały czas słyszymy o takich doniesieniach z Prawa i Sprawiedliwości z Polskim Stronnictwem Ludowym. Pan sądzi, że może dojść do takiej sytuacji, że premierem nie będzie Donald Tusk, a może nim zostać Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego?
Szanowni Państwo, generalnie w polityce no, większość rzeczy jest możliwe. Tak? Te głosy one się dosyć ciekawie rozłożyły i te ugrupowania mają dosyć ciekawe
programy
polityczne. Tak jest, ale to jest bardzo ciekawe rozwiązanie dla politologów i świetne pola do analiz. Trzeba tylko zwrócić uwagę jedno, czy pan Kosiniak-Kamysz faktycznie jest tylko prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy też jest faktycznie liderem. Tak? No bo nikt nie zaproponuje więcej obecnemu, jakby powiedzieć, PSL-owi, biorąc pod uwagę ostatnie 30 lat doświadczeń polskiej demokracji, niż Prawo i Sprawiedliwość chcą ustanowić, jakby powiedzieć, dużą koalicję i dalej piastować władzę, tak? Więc będzie olbrzymie ciśnienie, a ludzie, jak to mówią, są ludzcy i mogą różnymi drogami baranowie i, jakby powiedzieć, zaplecze PSL-u chcieć dalej swoją polityczną karierę kontynuować, więc ja bym do końca tego nie wykluczał, więc dlatego jest takie wielkie ciśnienie, jakby powiedzieć, polityczne właśnie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Nowej Lewicy, czy Polski 2050 na to, żeby jak najszybciej nowa koalicja, tak zwana demokratyczna, czy powiedzmy sobie alternatywa wobec Prawa i Sprawiedliwości, dostała mandat utworzenia nowego rządu, więc jest wielki strach, wielkie ciśnienie na polityków PSL-u i zobaczymy, jaką opcję wybiorą.
A czy Władysław Kosiniak-Kamysz to nie będzie miał jedynej swojej szansy w życiu, żeby zostać premierem przy tym rozdaniu i współpracy z PiS-em, bo Donald Tusk nie pozwoli mu zostać premierem w tej koalicji ośmiu gwiazdek, o której wspomniałem.
No, szanowni państwo, biorąc pod uwagę arytmetykę i logikę, tak, no to w tym momencie może pan mieć rację, że to jest życiowa szansa dla pana Kosiomika, pana Kamysza, ale pytanie, czy ją wykorzysta, też nie wykorzysta, ale ja bym nawet, nie mówię o liderze, tylko o tym zapleczu PSL-u, co ono tak naprawdę pragmatycznie wybierze, a nikt naprawdę, szanowni państwo, nie zaproponuje w żadnym innym rozdaniu politycznym tego Sejmu, tych, jakby powiedzieć, większości, które się budują, więcej PSL-owi niż właśnie Prawo i Sprawiedliwość. To naprawdę będzie tak zwane wielkie kuszenie i zobaczymy, na ile PSL będzie dalej chciał trwać, czy zaplecze PSL-u chciało trwać właśnie, czy budować nową koalicję, że tak powiem, razem z Koalicją Obywatelską, tak, z Lewicą i z Polską 2050.
No ale przed politykami PSL-u chyba bardzo trudny wybór i przed różnymi politykami trudne decyzje, bo mamy takie wydarzenia w Unii Europejskiej, które mogą doprowadzić do tego, że politycy w Polsce będą decydowali o tym, czy de facto pozbawić się suwerenności, czy wpuścić migrantów. Tu chyba politycy PSL-u mają trudny orzech do zgryzienia, bo ich elektorat raczej nie jest chyba skłonny, żeby takie rozwiązania popierać. Chłop zawsze był przy ziemi, walczył o ziemię, a wychodzi na to, że demontaż europejskich traktatów spowoduje to, że Polacy nie będą mogli decydować o swoim.
Szanowni państwo, szanowny panie redaktorze, tutaj pan trafia sedno, może bym tego tak barwnie nie ubrał w metafory, ale generalnie jakbyśmy zaczęli analizować poszczególne programy polityczne różnych ugrupowań i frakcji, które weszły do obecnego parlamentu, to widać wyraźnie, że bardzo blisko siebie jest właśnie PSL swoim programem i Prawo i Sprawiedliwość. I pytanie, jak pan tutaj zauważył, co z elektoratem? I raczej te pomysły, jakby powiedzieć, na relokację migrantów, na burzenie murów i, jakby powiedzieć, wejście w te systemy nowej Unii, czy nowo budowanej Unii tylnymi drzwiami, mogą być więcej dyskusyjne i dla samych polityków PSL-u, którzy uzyskali mandat, i dla tej większości społeczeństwa, które utożsamia się właśnie z ruchem ludowym, tak bym to powiedział. Tak? Więc tu ma pan rację, mogą być wielkie napięcia i, szanowni państwo, też trwałość nawet tej nowej koalicji, mimo tego, że większość będzie miała miażdżącą, bo 248 mandatów, to jednak może się okazać dość płonna czy mobilna, bo oczywiście będzie wielkie wyzwanie ze stworzeniem umowy koalicyjnej, bo to będzie bardzo ciekawy proces.
No właśnie, o tym procesie jeszcze, bo Anna Maria Żukowska, poseł Lewicy, Nowej Lewicy, wczoraj zatweetowała na platformie X, przepraszam, czyli zaeksowała, można powiedzieć, lista rzeczy, o które nie wolno walczyć Lewicy w nowym rządzie. To taki dramatyczna wiadomość i pisze tak. Podwyżki dla budżetówki, podwyżka emerytur, aborcja, LGBT, renta wdowia, budowa mieszkań na wynajem. Taki wpis jest Anny Marii Żukowskiej, a dziennikarz sprzyjającej opozycji stacji radiowej TOK FM mówi: wyborcy Koalicji Obywatelskiej, czas przyjąć do wiadomości, że niektóre ze 100 konkretów to był tylko taki żart. To jak pan to odbiera, te dramatyczne słowa, wpisy Anny Marii Żukowskiej, no i te słowa dziennikarza sprzyjającego opozycji?
No, szanowni państwo, jest tak zwany pole dla realną politykę i tutaj jednak dominująca będzie Koalicja Obywatelska, tak? Czy tak naprawdę Platforma Obywatelska. I tu jakby powiedzieć, ja bym skłaniał się do tego, że jednak Donald Tusk też nie będzie chciał ustąpić, ale ma, jakby powiedzieć, ten atut w ręce, że będzie, jakby powiedzieć, formował nowy rząd, będzie prawdopodobnie miał za zadanie sformować nowy rząd i w tym momencie tutaj działaczka czy posłanka Lewicy będzie musiała troszeczkę chyba zejść z różnego rodzaju postulatów. No, to będzie pierwszy twardy sprawdzian, że jednak z jednej strony są wybory, nikt nam tyle nie da, co nam polityk przed wyborami obieca i ta formuła niestety będzie się sprawdzać, a co do tych 100 postulatów Platformy Obywatelskiej przed wyborami, które były formułowane w programie, no uważam, że część z tych postulatów też nie będzie realizowana, może nawet to i lepiej, tak? No bo one były dość dziwnie skonfigurowane, czasami sformułowane prowokacyjnie i tutaj będzie, jakby powiedzieć, jeszcze może nie przyjdzie zaraz, że tak powiem, fala rozliczeń, bo ten rząd, jeżeli faktycznie się zbierze, to przez pierwsze pół roku, tak, czy pierwszy rok, będzie próbował to, co możliwe, tak, zrealizować z różnych programów, no a później już wyborcy będą żądać jakichś konkretnych postulatów i realizacji tych programów. I to może się okazać dość duży problem.
No właśnie, co z realizacją postulatów? Wczoraj poseł Polski 2050 Paweł Zalewski no, stwierdził między innymi, że złożona obietnica nieruszania programów socjalnych nie dotyczy 800+, bo to nie jest program socjalny. Obietnica dobrowolnego ZUS-u podobno też już jest nieaktualna, bo okazuje się, że chodziło o możliwość zawieszenia opłaty składki na okres miesiąca czy dwóch. Szymon Hołownia w dniu wyborów mówił, no cieszymy się, iż mamy koniec rozdawnictwa. Są problemy i bardzo dwuznaczne wypowiedzi dotyczące 13, 14 emerytury. No wygląda, już mówi się po tej prawej stronie sceny politycznej, że wszystko co dane zostanie odebrane i nagle mamy wypowiedzi między innymi poseł Platformy Obywatelskiej Izabeli Leszczyny, no, która mówi, że straszna jest dziura Morawieckiego. Czy politycy Platformy Obywatelskiej, opozycji nie widzieli tego wcześniej, przecież widzieli, mieli projekt budżetu przed oczami. Czy zabiorą te rzeczy, które te programy socjalne, społeczne, które zostały przyznane przez Prawo i Sprawiedliwość? Jak pan to ocenia?
Szanowni Państwo, no,
kilka dni po wyborach, tak. Mocne zapowiedzi.
Kończy się pewna era, ja to tak mówię, kończy się era Polski socjalnej, a zaczyna się quasi liberalnej, tak? I tu trzeba się tego spodziewać, no to nie są prawa nabyte, tak? No nie są prawa emerytalne, chociaż różnie w Polsce z nimi było. To były jakby programy socjalne jednego rządu, tak? Jednej koalicji większościowej pod auspicjami Prawa i Sprawiedliwości, a przychodzi coś nowego. No Polacy wyrazili się jednoznacznie, prawie że jednoznacznie w wyborach, chcą zmian, tak? Jeżeli chcą zmian, no to w tym momencie z tym trzeba się liczyć i to nie będą, jakby powiedzieć, zmiany prosocjalne, tylko raczej powiedzmy proliberalne i no, na to musimy być jako społeczeństwo przygotowani. Oczywiście to będzie trwało, bo ten stary budżet będzie modyfikowany, do grudnia będzie ustalany, tak? Będą różnego rodzaju wokół niego zawirowania i problemy, może jakieś prowizorium budżetowe, ale prędzej czy później, bym powiedział za rok, dopiero po owocach ich poznamy, czyli październik, listopad, grudzień przyszłego roku, to będziemy wiedzieć, co się naprawdę stało i jakie różnice w stosunku do linii reprezentującej przez Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 8 lat nastały, czy zorganizowały się, że tak powiem, na polskiej scenie politycznej i to może być dość gorzka pigułka z różnych względów, tak?
A może to będzie szybciej, bo program, zmodyfikowany program 500+ do 800+, no, miał być wprowadzony w roku 2024, pierwsze wypłaty w lutym z rewaloryzacją. Sądzi pan, że no, może dojść już do tego, jeśli opozycja przejmie władzę, że już tego programu na przykład w ogóle nie będzie? I nie będzie, mamy jeszcze kwestię dopłat do energii elektrycznej, to już decyzje w rękach nowego gabinetu będą. Czy od stycznia będą dopłaty do energii elektrycznej, czy będziemy być może, tak jak przewidują różni eksperci w takich rozmowach kuluarowych, płacić na przykład kilkaset procent więcej za prąd?
No, szanowni Państwo, raczej aż takiego szoku nie przewiduję. Tutaj jeśli chodzi o 800+, no to raczej ten pomysł, ta formuła, wątpię, żeby zadziałała. Być może zostanie utrzymana dalej 500+, żeby nie było zbyt wielkiego szoku niezadowolenia społecznego. Ale jeśli chodzi o tą energię, to wszystko wskazuje na to, że jednak tak zwani indywidualni i wrażliwi odbiorcy będą mieć różnego rodzaju bonusy czy dotacje, tak? No bo to też, my jesteśmy jednak cały czas, zapominamy o tym, ale w kryzysie energetycznym bardzo poważnym, który też powiedzmy wywołała wojna na Ukrainie, embarga i różnego rodzaju ograniczenia w relacjach pomiędzy Federacją Rosyjską, Unią Europejską, a państwami europejskimi, więc należy to do Unii Europejskiej, więc tutaj należy się spodziewać, że jeszcze ten okres grzewczy, ten sezon grzewczy, który teraz następuje, będzie ciężki, wymagający i drogi, a ten na rok 2024-2025, na ten okres zimowy następny, już szereg różnego rodzaju, jakby powiedzieć, dotacji, jakby powiedzieć, bonusów czy transferów społecznych związanych z energetyką i z energią będzie musiał, że tak powiem, ograniczyć wówczas ten rząd. Więc to nie będzie trwało wiecznie i to jest, podejrzewam, że ostatni sezon, gdzie pewne jeszcze dodatki będą utrzymane.
Więc zobaczymy, jaka będzie polityka ekonomiczna, gospodarcza przede wszystkim nowego rządu. Pytanie, jaki ten rząd będzie? Wszystko jest jeszcze otwarte. Czy to będzie rząd koalicji ośmiu gwiazdek, czy też rząd Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego z Konfederacją i być może z jakimiś posłami. Będziemy się temu przyglądać i komentować. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie Radokorze. Szanowni państwo, kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo.